Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Witaj, Kościele Echo! Witajcie, kochani! Mam na imię Michał i dzisiaj jest moją wielką przyjemnością mówić do was, przekazywać słowo, to co mam w sercu. Jestem jednym z liderów Kościoła Echo z moją kochaną, piękną żoną, która jest w pierwszym rzędzie, żeby mnie wspierać. Opiekujemy się grupami domowymi, opiekujemy się duszpasterstwem w Kościele Echo. A dzisiaj mam przyjemność mówić do was drugie słowo z serii, w której jesteśmy jako Kościół. Jako Kościół mamy miesięczne serie słowa, serie kazań w danym temacie. I jesteśmy w serii Wspólny Mianownik. Tydzień temu pastor Daniel rozpoczął tą serię słowem, które się odnosiło do jedności w kontekście Bożej woli. Mówiliśmy sobie, jak ważna jest Boża wola w kontekście twojego życia. Mówiliśmy, że wiele osób, które spotkasz na swoje życie, będzie miało wolę do twojego życia. Mówiliśmy sobie też, jak ważne jest, żebyś ty odnalazł Bożą wolę do twojego życia i powiedzieliśmy też, że najbezpieczniejsze miejsce tutaj na ziemi, na tym globie dla ciebie jest być w miejscu Bożej woli. A dzisiaj będziemy mówili o czymś pięknym, ale też o czymś dużo szerszym, bo będziemy mówili o Bożej woli, o wspólnym mianowniku w kontekście Bożego Królestwa. Wiem, że pojawiło się mnóstwo w głowie pytań. Okej, kultura, Boże Królestwo, co to jest Królestwo? Brzmi trochę bajkowo, brzmi troszeczkę tak, że zaraz się obraz pojawia, król, królowa, zamek, fosa, ale nic z tego. Królestwo Boże jest bardzo duchowym, bardzo głębokim tematem. Kiedy spojrzymy na Biblię i na Ewangelię, się okazuje, że Jezus zgłosił Ewangelię o Królestwie Bożym. Jezus mówił wielu przypowieściach o Królestwie Bożym. Jezus mówił, że Królestwo Boże nadejdzie, ale też w wielu przypowieściach mówił, że Królestwo Boże już jest wśród was. Tak więc będziemy też mówili o kulturze. Czym jest kultura? Kultura to pewne wzorce zachowań, myśli, postępowań charakterystycznych dla danego społeczeństwa. Kiedy my mówimy o kulturze, to mówimy, że ona jest charakterystyczna i możemy przypisać dla danego społeczeństwa. Tak więc kiedy mówimy o kulturze Bożego Królestwa, mówimy o kulturze, która jest charakterystyczna dla, można by powiedzieć, mieszkańców albo dla ludzi, którzy się utożsamiają z Bożym Królestwem. Okej, czyli lecimy. Tak a propos, kiedy usłyszałem wspólny mianownik, nazwę serię, to od razu się zgłosiłem, bo jestem obecnie na etapie powtarzania pewnego materiału z matematyki. Od czasu do czasu tak robię. Wspólny mianownik, mówię, tak, wiem, rozumiem, zrozumiałem tą zasadę. Kiedy się coś bardzo podzieli, jest wiele części, to żeby to dodać, musimy wykonać pewne działanie. Musimy ułamki te, które powstaną, sprowadzić do... Tak więc wspólny mianownik jest bardzo kluczowy w kontekście matematyki, ale się okazuje, że też w kontekście Bożego Królestwa. Przecież Bóg wymyślił matematykę. Tak więc wszystkie zasady, które możemy spotkać w przyrodzie, wszystkich naukach, odnoszą się do praw, które rządzą też Królestwem Bożym. Tak więc się okazuje, że z tymi ułamkami to jest dosyć ciekawa sprawa, że nie interesuje nas za bardzo licznik, ale musimy się przyjrzeć temu, co jest w mianowniku. Że kiedy są dwa różne mianowniki, to niestety, nie wiem, jak się namęczymy, nie dodamy, wyjdzie zawsze błąd. Zawsze będzie pomyłka. Tak więc musimy wytężyć się i musimy pomyśleć, co może być wspólnym mianownikiem dla nas. Co jest dla nas wspólnym mianownikiem, budując Kościół? Czy mamy wspólny mianownik, budując swoją rodzinę? Kiedy myślisz o swojej przyszłości, jesteś singlem? I kiedy myślisz o osobie, z którą się zwiążesz na całe życie, to warto pomyśleć, ej, czy łączy nas coś? Czy mamy wspólny mianownik? Mi z moją żoną się udało. Od 20 lat jesteśmy razem, kochani. Mamy dobry wspólny mianownik. Bardzo się cieszę. Tak, tym mianownikiem jest miłość i akceptacja, którą ciągle malinkę darzę. Nie, oczywiście, nawzajem. Jeżeli chodzi o Królestwo Boże, to jest coś szerszego niż Kościół. Kiedy mówimy o Kościele, to mówimy o Eklezji. Kiedy Jezus mówił o Kościele i mówił do Piotra, że zbuduje Kościół, to mówił Eklezji. Eklezja to jest zgromadzenie. My dzisiaj tworzymy piękną Eklezję, Kościół. I powiem szczerze, że dzisiejsze uwielbienie, to co czułem, to jest to, co też czerpałem od was. Bo Kościół jest przyrównany do ciała, który ma wiele części, a każda z tych części się zasila. Tak więc jeżeli sobie myślisz, czy moja postawa w czasie uwielbienia jest ważna, albo sobie myślisz, że to jest tylko moja sprawa i Boga, to nie do końca rozumiesz, czym jest Kościół. Bo Kościół się wzajemnie zasila, potrzebujemy siebie razem i ja czasami tak stoję i nagle czuję, ktoś nałożył na mnie ręce. Modli się, czuję, Duch Święty go dotknął, pomódl się o niego. Kocham Kościół, nie wyobrażam sobie życia na ziemi bez Kościoła. Jestem wdzięczny za społeczność Echo, jestem wdzięczny pastorom, pastorowi Danielowi, Mireli, bo oni zrobili krok wiary. Ale za to też, jaką mają pasję dla imienia Jezus na tym miejscu. I oddajmy Bogu chwałę, kochani, bo On tu jest, On będzie mówił do nas i teraz się pomodlimy też krótko. Panie, Duchu Święty, proszę Cię, żeby każde słowo, które będzie wypowiadane, żeby trafiało do serca, na glebę serca. Ja proszę Cię, żeby to, co będzie mówione, wykonało pracę, żeby Twoje słowo wykonało pracę. Ja proszę Cię, każde serce na tym miejscu, żeby było otoczone Twoją miłością, żebyś Duchu Święty dotykał się nas, bo Ty jesteś na tym miejscu i Ty jesteś na tym miejscu najważniejszy. Niech Tobie będzie chwała, Jezu. Amen. Kiedy mówimy o wspólnym mianowniku w kontekście kultury Królestwa Bożego, tak więc mówimy o pewnych myślach, pewnym postępowaniu i o pewnych zachowaniach. Tak więc odczepimy się od tego troszeczkę, że nie mówimy o kulturze Kościoła Echo. Często spotykamy się z czymś takim, że u was w Echo jest niezwykle, macie pewną kulturę, jesteście niezwykle hojni. Okej, możemy tak mówić, ale nie o to chodzi. Echo jest takie, ponieważ kultura Królestwa jest taka. Dlatego dzisiaj zbudujemy wspólny mianownik w kontekście kultury Królestwa Bożego. Nie będziemy mówili, bo jest tak wiele kościołów różnych, a to są bardziej liczniki. I ich może być dużo. Ale chodzi o wspólny mianownik. Chodzi o jedność, którą budujemy. I kiedy Jezus rzucił światło trochę na jedność. O co chodzi w tej jedności? W Ewangelii Jana możemy przeczytać: pragnę, by wszyscy byli jedno. To była modlitwa Jezusa do Ojca. Kiedy Jezus się zbliżał do odejścia z tego świata, modlił się do Ojca i ta modlitwa jest nazwana modlitwą arcykapłańską. Jezus się modlił, pragnę, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Niech się staną doskonali w jedności. O jaką jedność tutaj chodzi? O naszą jedność z Chrystusem. O naszą jedność w Chrystusie. Troszeczkę robimy błąd i omijamy pewną zasadę, kiedy my się próbujemy jako ludzie przyrównać do siebie. Kiedy szukamy jedności troszeczkę naokoło. Powinniśmy szukać jedności z Chrystusem, bo jeżeli się skupimy na tym, to mianownik się sam wytworzy. I wtedy, kiedy ja szukam jedności z Chrystusem, kiedy moja żona szuka jedności z Chrystusem, zaczyna się łączyć coś, na czym możemy się połączyć. Dlatego tak wiele często rozczarowanych osób przychodzi i mówi, że u nich w rodzinie nie za bardzo się dzieją, nie za bardzo się dzieje, że relacje upadają, relacja słabnie. Okej, to cofnijmy się. Co jest wspólnym mianownikiem? Czy dla Ciebie i dla każdego osoby w Twoim domu wspólnym mianownikiem jest szukanie jedności z Chrystusem? Bo od tego się wszystko zaczyna. Możemy się umówić na wiele rzeczy. Ale czy to nas doprowadzi do prawdziwej jedności? Tak więc najważniejsza zasada, że kultura Królestwa zawsze powinna wybijać się ponad kulturę lokalną. Ponad kulturę lokalnego kościoła, ponad kulturę w której wyrosłeś w domu, ponad kulturę organizacji, miasta. Tak wiele dzisiaj jest. Dzisiaj wszyscy podróżują, przenoszą się. Mamy różne wzorce zachowań. Różne kościoły odwiedzamy. I nawet mówimy sobie, że tu jest tak, a tu jest tak. To jest naturalne, że porównujemy się, to jest naturalne, że obserwujemy, ale kiedy się skupimy na kulturze Królestwa, kiedy zaczniemy o tym rozmawiać, to ona się powinna wybijać. Nie powinniśmy mówić, że u nas w Kościele, u nas jest tak, w Echo jest tak. Oczywiście jest tak, jest inaczej, ale czy wspólny mianownik to jest ta kultura Królestwa Bożego? Bo Biblia mówi, że jeżeli jesteś w Chrystusie, nowym jesteś stworzeniem. Czyli zaczyna się oddalać. Kultura Królestwa wypływa. Kultura Królestwa będzie nad wszystkim. Przykryje twoje przyzwyczajenia z rodziny, to co tam, czego się nauczyłeś. Przykryje twoje przyzwyczajenia z innego kościoła. Tak często przecież mówimy, u nas w kościele zielonoświątkowym, u nas w kościele charyzmatycznym, a u nas w kościele katolickim jest wszędzie jest inaczej. Ale kiedy zaczniemy się skupiać na tym, co tak naprawdę, czym tak naprawdę jest kultura Królestwa, zaczyna się wszystko pięknie prostować. Bo kiedy jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy nowym stworzeniem. Czy uważasz się za nowe stworzenie? Czy jesteś nowym stworzeniem? Bo ja często miałem z tym problem. Bo to nie jest takie łatwe. To jest pewien proces, to jest pewien to ziarno Królestwa, które będziemy w siebie siali. I teraz krótka historia, dosyć zabawna, zawsze mi się robi ciepło na sercu, kiedy o tym myślę. Urodziłem się w wielodzietnej rodzinie. Jeden brat, drugi brat, trzeci brat, rok po roku. Trzech braci. Za jakiś czas do naszej paczki wpadła siostra, czwarta i później jeszcze kolejny brat. Pięcioro rodzeństwa, rozumiecie to? Czujecie? Dom, jeden dom, na wsi mieszkaliśmy. W tym domu mieszkała też babcia i dziadek, mama i tata. Tak więc sobie wyobraźcie, babcia, dziadek, mama, tata i pięcioro nas. Co dwa miesiące się rodziło jakieś zwierzę, jak to na wsi. Chodziło, po prostu był nas duży i w ogródku tylko brakowało, jak to się mówi, rzepki. Tak mi się skojarzyło, dużo nas było. I kiedy poznałem Malinę, no i sobie wyobraźcie, jak siadaliśmy do stołu. Było głośno, gwarnie, kultura dyskusji, wiecie, król tego domu, król Ryszard wprowadził kulturę dyskusji, że kultura racji, on miał rację i wiadomo, wyrośliśmy, jego synowie, trzech synów, sobie wyobraźcie. Każdy uważał, że żeby było okej, trzeba mieć rację. Tak więc taka dyskusja, taka atmosfera, w takiej atmosferze trochę wyrastałem, kultura dyskusji, jakkolwiek to można nazwać, ale kiedy poznałem Malinkę, się okazało, Malinka jest jedynaczką. Jej tata jest dyrektorem muzeum. Rozumiecie muzeum? Trzy osoby w domu, mama spokojna, wytonowana i pies. Jak do nich jeździłem, to czasami pod stołem leżał, czasami sprawdzałem, czy jeszcze żyje, bo tak pachniał, jakby już nie żył od tygodnia, ale był stary, się dowiedziałem. Czyli tam było po prostu, tam było spokojnie, tam było cicho. Ja się tam nie mogłem odnaleźć, nie wiedziałem, czy to trwa już dyskusja, czy w ogóle my rozmawiamy, czy co ja mam tam robić. Ale tam tak było. Ale znowuż, kiedy Malinka do mojego domu przyjeżdżała, to biedna siedziała i czasami godzinę czasu czekała, kiedy jej będzie kolej, żeby cokolwiek się wypowiedzieć. Czy ktoś w ogóle jest zainteresowany moim zdaniem? Czy w ogóle... Tak więc często patrzymy, a Malinka brała książkę, siada z boku i patrzymy później, Malinka, co ty robisz? Kultura. Musieliśmy stworzyć wspólną kulturę komunikacji. Musiałem zapomnieć o tym, co jest moje, a ona, co jest jej. Musimy stworzyć coś wspólnego. Oczywiście po mojej stronie było więcej roboty, jak się domyślacie. Tak więc zacząłem wyrywać te wszystkie chwasty, zasiałem ziarno kultury Królestwa Bożego, gdzie jest miłość, gdzie jest uprzejmość, gdzie jest nieszukanie swojej racji, gdzie jest po prostu kultura miłości w dyskusji. I czasami, wiem, że to zostanie wykorzystane przeciwko mnie, nie? Ale czasami wyrasta jakiś chwast, ale szybko go wyrywamy, bo wiem, że to nie jest kultura mojego domu, nie jest ważna, mojego państwa, mojego dzielnicy, mojej małej wsi, tylko jest najważniejsza kultura Królestwa Bożego. Kochani, Brawa dla Malinki, że to wytrzymałaś 20 lat, bo to jest naprawdę coś niezwykłego. To jest miłość właśnie. I do czego jest przyrównane Królestwo Boże? No coś pięknego. Jezus mówi, podobne jest do ziarnka gorczycy, które człowiek wziął i zasiał w swoim ogrodzie. Wyrosło ono i stało się drzewem. I w jego gałęziach ptaki uwiły sobie gniazda. To jest moc królestwa. Nie panikuj, że nie wiesz, co robić. Nie panikuj, że tak za mało jeszcze wiesz, jak funkcjonować. Zasiej ziarno królestwa. Królestwo ma swoją naturę wzrostu. Królestwo się rozrasta. Zauważcie, z ziarnka wyrosło drzewo, a w tym drzewie wielu, wielu znalazło schronienie. Ja wierzę, że to jest prorocze do wielu z was. Wielu z was jest w takim miejscu, w którym nie wie, robi krok wiary, ale jeszcze nic nie widać. Tydzień temu mówiliśmy, jak ważne jest przygotowanie gleby naszego serca. Mówiliśmy, jak ważne jest, że ziarno wpada w glebę i zależy, kogo dopuścisz do swojego życia. Ktoś może zadeptać to ziarno, ktoś może, może być susza, mogą być kamienie, ale ważne jest, żebyś ty zasiał ziarno królestwa i o nie dbał. Ja wierzę, że ziarno królestwa ma, nie wierzę, ale tak jest napisane, moc wzrostu, moc wzrostu. I dzisiaj spojrzymy sobie na trzy kluczowe zasady, trzy kluczowe ziarna określające kulturę Królestwa Bożego. Stworzymy wspólny mianownik. Wierzę, że możecie po każdym, możecie w trakcie mówić amen, zgadzać się. W Kościele Echo to jest jak najbardziej wskazane, kultura potwierdzenia wiary. Dlaczego to robimy? To jest kultura, można powiedzieć, Kościoła Echo, ale to też kultura Królestwa, w którym wypowiadamy wiarę. Tak więc pierwsze ziarno kluczowe w kontekście kultury Królestwa, które jest prawdziwe, to kultura siania. Jedno z podstawowych zasad Królestwa. Kultura siewu i zbioru. Co siejesz, to zbierasz. Kto to słyszał nieraz? Wszyscy to słyszeliśmy. Moja babcia nawet, nie wiem czemu, ale często powtarzała. Co siejesz, to zbierzesz. Wypowiadała Boże Słowo nade mną. Tak. W liście do Galacjan czytam pierwszy piękny werset. Co bowiem człowiek sieje, to też rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała, z ciała rządź będzie. Będzie zniszczenie, będzie rządź, będzie zniszczenie. Kto zaś sieje z ducha rządź będzie życie wieczne. Rządź, czyli zbierać. Nie chodzi o to, że ciało jest złe, ale chodzi o pewną zasadę kultury królestwa. Nie możesz się niczego innego spodziewać, jeżeli siejesz w ciało, że będziesz zbierał owoce, które są z kontekstu duchowego. Bo jeżeli siedzisz dla ciała, ciało przeminie. Jesteśmy powołani do wieczności. Ciało za długo ci nie wytrzyma. I wiem, że za bardzo czasami dzisiaj jest kultura dzisiejszych czasów, że ciało jest najważniejsze. To jak wyglądasz, to cię ocenia. To ocenia twoją wartość. To jak wyglądasz, ale to nie chodzi o to. Kto sieje dla ciała, będzie zbierał zniszczenie. Bo ciało przeminie, rozczarujesz się na końcu. Przyjdzie taki dzień dla każdego z nas, że zostawimy to ciało. Ale kto sieje dla ducha, rządź będzie życie wieczne. Pragnę bowiem podkreślić, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto obficie sieje, obficie rządź będzie. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Odnosimy to do finansów i bardzo dobrze, bo ta zasada też działa w kontekście finansów. Nie widzę za dużo w Biblii wersetów, które mówią, jeżeli ci brakuje pieniędzy, to musisz prosić i czym więcej będziesz prosił, tym więcej wyprosisz. Jest pokazana zasada, że im więcej siejesz, ty będziesz więcej zbierał. Kiedy mój dziadek siał pszenicę, wiecie czego oczekiwał na jesień? Więcej pszenicy. Mądry człowiek. Nie spodziewał się czegoś innego. Czasami jest tak z nami, że siejemy w coś, a oczekujemy plonu z czegoś innego. Czasami przychodzi ktoś do mnie i mówi, czuję się wypalony duchowo. Nie wiem, co się dzieje. Czuję się słaby, nic mi się nie chce. Czuję, że się wycofuję. To jakie jest pytanie? Pytanie jest nie co się wydarzyło. Nie dlaczego nie czytasz Biblii, bo to wiadomo, że nie czyta Biblii, że się nie karmi. Tylko jakie jest pytanie, kiedy przestałeś czytać Biblię? Co się w twoim życiu wydarzyło, że przestałeś siać? Bo ile siejesz, tyle możesz oczekiwać owocu. Sianie nie jest łatwe, kiedy siejesz, wykonujesz pracę. I to jest ważne, żebyśmy to... Ja to musiałem zrozumieć, że muszę siać, to muszę wykonać pracę. Muszę zainwestować w pewne dziedziny życia, z których oczekuję owocu. Jeżeli masz rodzinę i widzisz, że twoja rodzina słabnie, relacje w twojej rodzinie słabną, to co musisz zrobić? Więcej się modlić o te relacje? Czy może trzeba zrobić krok i zacząć inwestować w te relacje? Kiedy jesteś rodzicem i widzisz, że relacja z twoim dzieckiem po prostu idzie w stronę, której zupełnie nie rozumiesz, to super jest się modlić. Bardzo dobrze, że się modlisz, ale zainwestuj w tą relację. Idź, zacznij się szkolić, czytaj książki, ucz się, rozmawiaj z ludźmi, którzy może przeszli to samo. Zacznij siać, wtedy będziesz mógł oczekiwać wzrostu. To jest piękna zasada. Jest dzisiaj z nami Daniel Ziomko, tak więc go wyciągnę troszeczkę. Daniel Ziomko nie obudził się z umiejętnościami super wypasionego pianisty. Prawda, Daniel? Ile dziennie ćwiczysz? Nie, jak się uczyłeś? Teraz, jak się uczyłeś? 6? Tego się nie spodziewałem. Dziennie? 6 godzin dziennie. Wielki szacunek. Oktawian nie wygląda tak dobrze dzisiaj, dlatego że się obudził i ciuchy wypadły mu z szafy same, choć czasami, ale dlatego, że zainwestował swój czas za to, żeby tak wyglądać. Inwestujemy czas i to jest naturalne. W co inwestujesz? W to, co inwestujesz, oczekuj owoców. Jeżeli inwestujesz swoją karierę kosztem rodziny, to będziesz miał piękne owoce, jeżeli chodzi o twoją karierę. Będziesz awansował, będziesz się rozwijał, będziesz kupę kasy zarabiał, ale nie oczekuj, że twoja rodzina będzie wzrastała, że twoje relacje w rodzinie, żebyś miał cudowne relacje i na starość powiesz, dobrą robotę zrobiłem. Drugie ziarno z kontekstu kultury Królestwa Bożego. Kultura hojności. Lubię ten temat. Z natury jesteśmy skąpi. Kto miał dziecko, kto miał 2-latka, 3-latka, 4-latka i był na placu zabaw, wie, że po prostu dzieci trzeba, nie trzeba uczyć skąpstwa, egoizmu. To po prostu się ma. Tak więc urodziliśmy się egoistyczni, ale jacy powinniśmy się stać? Hojni. Dlaczego? Bo kultura Królestwa Bożego to jest kultura hojności. Jaki jest Bóg, nasz Ojciec? W Efezjan czytamy, Bóg hojny w swym miłosierdziu, kierując się swą wielką miłością do nas i to martwych z powodu upadków ożywił nas z Chrystusem, bo z łaski jesteście zbawieni. Jaki jest nasz Bóg? Hojny. Hojność wynika z miłości. Kiedy kochasz, to jest chcesz być hojny. Jeden jest hojny i ma coraz więcej, w przypowieściach czytamy, a inny skąpi nadmiarę tylko po to, by zbiednieć. Ile razy czułeś, że chcesz być hojny, że chcesz być hojna? Jak myślisz, skąd jest ta myśl? Jeżeli ty jesteś egoistyczny z natury, jeżeli diabeł, który jest, to na pewno cię nie może hojnością kusić, bo on jest złodziejem, to skąd pojawia się myśl hojności w twoim sercu? To jest kultura nieba, to jest ziarno, o które zadbaj, zaplanuj swoją hojność. Bądź hojny. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Ile? Czy to jest ważne, ile dajesz? Nie, ważne jest, ile jest w tym twojego serca. Nie mów, że nie masz. Nie mów, że masz za mało, żeby się podzielić, bo zawsze masz wystarczająco. I może niektórzy myślą, ej, to nie jest zbyt duchowe. To jest bardzo duchowe. Wiecie, co Jezus zrobił? Jest piękna historia. Ja bym się tego po Jezusie nie spodziewał, ale On to zrobił. Jezus usiadł w świątyni naprzeciw skarbony i przyglądał się, jak ludzie wrzucają do niej pieniądze. Sobie wyobrażacie, tutaj taki tam był, mieliśmy czas hojności. Sobie wyobrażacie, że pastor Daniel tam siada? Jezus to zrobił. Pastorze, masz do tego prawo. Jezus to zrobił. Mamy do tego prawo. Bo hojność pokazuje serce. I co Jezus zrobił? Kiedy zobaczył nagle wdowę, która rzuciła 2 grosze, wstał, nie wytrzymał, poleciał do uczniów i mówi, ej, chodźcie, muszę was czegoś nauczyć. Bo nie chodzi o ile dajesz, ale ile jest w tym twojego serca. Założę się, że każdy z was tutaj ma minimum 2 grosze. I od tego zacznijcie, bo ta kobieta od tego zaczęła. Nie czytamy, co dalej się wydarzyło, ale wierzę, że Jezus, znając Jezusa, nie zostawił tak tego. Hojność buduje Boże Królestwo. Hojność to rodzi wdzięczność, radość. Hojność zaraża. W Kościele Echo mamy kulturę hojności, która wyrasta z kultury Królestwa. Mówimy tak dużo. Każdy wie, co to jest październik w Kościele Echo. To jest miesiąc hojności, kiedy każdy co robi, planuje przez cały rok, ile odłoży i w miesiąc zbuduje, da. I kochani, zebraliśmy tyle pieniędzy, że dzisiaj powstaje i buduje Kościół Echo Warszawa, kochani! I oni nas słuchają, ich pozdrawiamy, modlimy się o nich, bo oni, kochani, wzięli tą cząstkę wiary, zrobili krok i te ziarno królestwa, które oni zasadzili, będzie rosło i wiele osób znajdzie tam schronienie. Tak wiele ludzi, Kościół Echo powstał na hojności i cały czas buduje się na hojności. Może być hojny czasem, nie wiem, czy znacie Alicję, jest prawnikiem i powiedziała, chcę być hojna dla tego Kościoła i część swojego czasu przeznacza, wolnego czasu przeznacza na pomoc prawną Kościołowi. Kiedyś przychodzę wieczorem, patrzę, chodzi Daniel i Mateusz i naprawiają różne rzeczy. Są hojni swoimi talentami, naprawiają, budują. A nie znam bardziej hojnych gościnnością ludzi niż nasi pastorzy, kochani. Mamy takie spotkania, Hello Echo, to są spotkania, które zapraszają każdą osobę, która chce poznać Kościół Echo, myśli, czy być gospodarzem. I pastorzy nasi, kochani, powiedzieli, że my każdą taką osobę chcemy gościć na ostatnim spotkaniu u siebie w domu. Już ponad 150 osób się przewinęło przez ten dom. Kochani, jak zawsze tam wchodzę, tam czuć miłość, tam czuć radość, tam czuć tą gościnność, która wypływa z serca ich. Ale czy oni tacy są? Nie, oni zasadzili ziarno kultury hojności Bożego Królestwa. I ostatnie ziarno, które mnie najbardziej porusza w kontekście kultury Królestwa, to kultura wypływająca z ojcowskiej miłości, z łaski i przebaczenia. To, co najbardziej zgorszyło ludzi religijnych, to, kiedy Jezus nauczał, że Bóg jest Jego Ojcem. Wszyscy znali Boga jako odległego, dalekiego, niezainteresowanego za bardzo sprawami ich, ale Jezus przyszedł, nie. I zawsze mówił, mój Bóg, Ojciec. Nawet modlitwy, kiedy powiedzieli, Jezu, naucz nas się modlić, to Jezus mówi, Ojcze nasz, tak się módlcie. Jezus przedstawił piękny obraz Boga, zmienił obraz Boga. Co ciekawe, podobno mamy wizję i podobno mamy serce w Kościele Echo. Naszą wizją jest zmiana obrazu Boga. Czyli czynimy dalej to, co Jezus czynił. Patrzcie, że to wypłynęło z serca Jezusa. Zmiana obrazu Boga. Nie wiem, jaki dzisiaj masz obraz ojcostwa. Nie wiem, jaki masz dzisiaj obraz domu. Ale Jezus mówił, nie skupiaj się na tym obrazie, który masz, którego doznałeś tu na ziemi, ale chcę, żebyś poznał Boga Ojca, bo On jest dużo lepszy. On jest dużo lepszy. On ma dużo lepsze rzeczy dla ciebie. On ma nieprzebrane pokłady miłości. I pamiętam, kiedy ja szukałem kościoła, kiedy szukałem swojego duchowego domu, kiedy już doszedłem do takiego miejsca, że przyznałem, jestem sierotą duchową, nie mam domu, nie mam miejsca, które mogę nazwać swoim duchowym domem. I pamiętam do dzisiaj, to było 7 lat temu, kiedy pierwszy raz przyszedłem do Kościoła Echo. Nie znałem tutaj ludzi, praktycznie nikogo. ale to, co odczułem w bardzo duchowy, realny sposób i do dzisiaj, kiedy o tym mówię, to już coś mnie przeszywa, to poczułem atmosferę domu. Ojca, który jest, Ojca, który na mnie czekał, Ojca, który cieszy się, że przyszedłem. Atmosfera miłości Ojca. Kiedy Jezus chciał tak naprawdę wyjaśnić im, o co w tym chodzi, o jakiego Ojca chodzi, to powiedział im historię Ojca i dwóch synów. Mówi, pewnego razu ojciec miał dwóch synów, pewnego razu jeden z synów przyszedł do ojca i powiedział, ojcze, daj mi połowę mojego spadku. W tamtej kulturze to było coś nietypowego, bo spadek przypadał dopiero po śmierci ojca. Tak więc sobie wyobraźcie, co ojciec poczuł, słysząc takie słowa od syna. Ale ojciec, złamane pewne serce, rozmawia, dlaczego, co się dzieje, ale daje mu ten spadek. Co syn robi? Spienięża go. Nie chce w sumie tego, co dostał, spienięża to i postanawia opuścić dom ojca. I sobie wyobrażam dyskusję z ojcem, wyobrażam sobie serce ojca, które jest złamane, że jego syn opuszcza go, że nie chce być w jego domu, ale pozwala mu odejść. I syn odchodzi. Zaczyna żyć według swoich zasad, według swoich reguł i po jakimś czasie traci majątek, traci i traci, aż dochodzi do miejsca, w którym nie ma nic. I żeby cokolwiek mu zjeść, zaczyna paść świnie. I nawet chce jeść to, co świnie jedzą, ale mu nie pozwalają. Tak więc dochodzi do miejsca, w którym jest na dnie i przypomina mu się dom ojca. I przypomina mu się, jest takie miejsce. I jestem przekonany, choć to nie jest napisane, że ta myśl mu przyszła, żeby wrócić do domu ojca tylko dlatego, że ojciec mu kiedyś powiedział, synu, dobra, odchodzisz, ale jeżeli kiedykolwiek, cokolwiek się wydarzy w twoim życiu, że będziesz chciał wrócić, to wróć. To wróć. I on wstaje, tak jak jest, tak jak leżał z tymi świniami, wstał i idzie do domu ojca. I możemy dalej czytać. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw. Rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn. Zauważcie, że zanim cokolwiek syn powiedział, zanim się odezwał, ojciec wybiegł, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Nic nie musiał syn powiedzieć. To zmiażdżyło mój obraz ojca. To pokazało, jak daleko jesteśmy niedoskonali. Bóg Ojciec, to jest obraz Boga Ojca. Syn powiedział, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Ojciec zwrócił się do sług, przynieście czym prędzej najlepszą szatę. Ubierzcie go, włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na jego nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę. Zasiądźmy do stołu, czcimy to, że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się i zaczęto się bawić. I to jest historia o mnie, to jest historia o tobie. Ale to przede wszystkim też jest historia o Ojcu w niebie. To jest Jego serce. Zanim cokolwiek powiesz, wystarczy, że zrobisz krok. Krok do domu Ojca. I wiem, że jesteśmy na różnym etapie i w różnych okolicznościach. Ale nie patrz na siebie. Nie patrz to, co ci się przydarzyło, w jakim jesteś miejscu. Jak nisko upadłeś, jak nisko upadłaś, co robisz, ale pomyśl o Ojcu i pomyśl o Nim, tak jak Jezus Go przedstawia. I to jest smutne, że tak z wielu nas nie doświadczyło dobrego domu, nie doświadczyło miłosiernego Ojca, ale niech to będzie początek poznawania Ojca w niebie, bo Jezus przede wszystkim chciał, żebyś poznał Ojca w niebie. A może go poznałeś i też tak bywa. I postanowiłeś opuścić dom ojca. Spróbować żyć na własną rękę. I dzisiaj jesteś w miejscu, w którym mówisz, okej, w sumie nic ciekawego się w moim życiu nie wydarzyło. Czuję tylko pustkę, zranienie. Sam poraniłam wiele osób. Ojciec też czeka na ciebie. A wiem też, że wiele osób jest w drodze do domu Ojca I to jest taki moment trudny dla syna, bo wiem, że wiele osób często potępia i często się sami potępiamy, że ojciec na pewno nie do końca chce cię widzieć. On nie do końca na ciebie czeka. Jesteś ostatnią osobą, której tak naprawdę ktokolwiek się spodziewa w domu ojca, w kościele, na spotkaniach. Inni mogą, ale ty nie. Ale ojciec też na ciebie czeka. I dzisiaj moją modlitwą jest, kochani, powstańmy. Będziemy się modlili o to, w jakim miejscu jesteśmy. Będziemy się modlili o naszą drogę, ale tak naprawdę będziemy się modlili o to, o spotkanie z Ojcem. Bo ja wierzę, że tylko to spotkanie może wpłynąć realnie na twoje życie i ma moc cię zmienić. Tylko spotkanie z miłością Ojca. Jezus tak naprawdę chciał jedno przekazać, że Ojciec i dom Ojca to tak naprawdę jest miejsce, w której panuje miłość. Panuje miłość, bo miłość uzdrawia. Miłość podnosi. Jeżeli miałbym mówić o jakiejkolwiek kulturze królestwa, to jest bez sensu o czymkolwiek mówić, jeżeli nie powiem o miłości Ojca. Bo On tak bardzo cię umiłował, On tak bardzo nas umiłował, że posłał swojego Syna. Oddał wszystko, abyś nie czuł się potępiony przez grzech, ale czuł, że masz dostęp do Jego miłości, do Jego domu.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.